Laudetur Jezus Chrystus. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Ewangelia według świętego Mateusza, 6 rozdział, werset 13. Przedostatnia prośba zawarta w modlitwie Ojcze Nasz brzmi: nie wódź nas na pokuszenie. Chrześcijanie, dla których słowo pokuszenie oznacza pokusę do popełniania grzechu, do dziś zastanawiają się, o co dokładnie tutaj chodzi. Dlaczego mielibyśmy prosić Boga, aby nie wodził nas na pokuszenie? To przecież oczywiste, że Bóg nie będzie tego robił. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie do zła, ani też nikogo nie kusi, o czym na przykład mówi Jakub w 1 rozdziale 13 wersecie. Być może prośba o to, aby Bóg nie wodził nas na pokuszenie, była początkowo ostatnia w modlitwie, jakiej nauczył nas Jezus, tak jak napisane jest w oryginalnym tekście Ewangelii według świętego Łukasza. W Ewangelii według świętego Mateusza dalej jest jeszcze prośba: ale nas zachowaj od złego, dodana prawdopodobnie po to, aby poprzednia stała się jeszcze bardziej zrozumiała. Przy czym od złego może tu oznaczać od tego, co złe, lub od tego, który jest zły. Czy zatem Bóg ma nas zbawić od złego, nie dopuszczając do nas pokusy, czy też nie dopuszczając, abyśmy ulegli pokusie? Najprawdopodobniej chodzi właśnie o to drugie. Warto w tym miejscu wspomnieć o bardzo podobnej prośbie zawartej w pewnej żydowskiej modlitwie wypowiedzianej rano i wieczorem: nie pozwól nam ulec sile pokusy, czyli spraw, abyśmy nie dali się przezwyciężyć pokusie, kiedy ona się pojawi. W starszych wersjach Pisma Świętego słowo pokusa obejmuje swym znaczeniem dużo więcej niż tylko kuszenie do popełniania grzechu. Zgodnie z listem Jakuba, 1 rozdziałem, 3 wersetem, Bóg nikogo nie kusi. Ale ten sam autor pisze również: za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiecie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Dalej czytamy także: błogosławiony mąż, który oprze się pokusie, gdy zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy go miłują. Autor pierwszego listu Piotra, rozdział 1, werset 6-7, także zapewnia chrześcijan, że ich cierpienie wynikające z różnorodnych doświadczeń i pokus jest konieczne, aby wartość ich wiary mogła okazać się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, wiara poddawana próbom umacnia się, przez co charakter człowieka staje się coraz bardziej szlachetny. Podobnie było w czasach starotestamentowych. W Księdze Rodzaju, 22 rozdziale, 1 wersecie, czytamy, że Bóg wystawił Abrahama na próbę, czyli poddał go próbie wiary. Wiara, która nigdy nie była wystawiona na próbę, jest bowiem wiarą słabą w porównaniu do tej, która przeszła trudny test i wyszła z niego zwycięsko. Nawet Jezus poddawany był pokusie. Święty Mateusz pisze o tym w następujący sposób: Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Święty Marek używa jeszcze mocniejszych słów. Pisze, że Jezus przyjął chrzest i zaraz też Duch wyprowadził go na pustynię, gdzie był kuszony przez szatana. Na czym dokładnie polegało to kuszenie? Było to testowanie wiary w Boga, testowanie woli podążania drogą wyznaczoną Jezusowi przez Ojca, nie zaś ścieżkami, które na krótką metę mogły wydawać mu się łatwiejsze i przyjemniejsze. Jak mówi Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 4, 14 werset, dopiero po przejściu tej próby Jezus powrócił mocą Ducha do Galilei, by rozpocząć swoją publiczną posługę. Być może Pytanie to zadawał sobie także święty Paweł, pisząc do swoich przyjaciół z Koryntu: pokusa nienawiedziła was większa od tej, która zwykle nawiedzać zwykła ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz syłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, werset 13. Wiemy, że nasza wiara musi być poddawana próbom, aby mogła umacniać się, przy czym samo życie dostarcza niezliczonej ilości sytuacji, w których takie próby mogą się dokonywać. Niektóre z nich są jednak tak ciężkie, że nasza wiara mogłaby ich nie wytrzymać. Modlimy się zatem o to, aby próby, na których jesteśmy wystawiani, nie były dla nas zbyt trudne. Gdyby nasza wiara nie wytrzymała pod ciężarem takich testów, mogłoby się to dla nas skończyć moralną katastrofą. Co więcej, byłoby to także ujmą dla Boga, którego nazywamy przecież swoim Synem. Modląc się słowami modlitwy Ojcze Nasz, rzeczywiście możemy interpretować tę prośbę w zasugerowany powyżej dość ogólny sposób. Niemniej jednak, w kontekście całej posługi Jezusa i jego relacji z uczniami, prośba ta może mieć także bardziej konkretne znaczenie. Możemy spróbować je określić w oparciu o polecenie, jakiego udzielił swoim uczniom w ogrodzie Getsemani, zanim został aresztowany: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Ewangelia według świętego Marka, 14 rozdział, 38 werset. Gdy przyjrzymy się aramejskim słowom, stojącym prawdopodobnie za greckim tłumaczeniem tego polecenia, zastosowanym przez ewangelistę, okaże się, że oznaczały ono dosłownie: nie śpijcie i módlcie się, abyście przetrwali próbę. Uczniowie Jezusa nie wiedzieli, jak ważnej próbie zostaną wkrótce poddani. Dla niego była to próba ostateczna. Jaka natomiast była dla nich? Czy ci, którzy tyle z nim przecież przeszli, staną u jego boku podczas zbliżającej się nieuchronnie godziny prawdy? Czy też próba ta okaże się dla nich zbyt ciężka? Wiemy, że uczniowie Jezusa nie przetrwali tej próby, przynajmniej początkowo. Na szczęście, ku zbawieniu całego świata, przetrwał ją Jezus. Gdy zabito pasterza, jego owce rozpierzchły się. Pasterz przetrwał jednak próbę cierpienia i śmierci i kiedy zmartwychwstał, zgromadził swoich uczniów na nowo, umożliwiając im rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Tym razem oni również nie zawiedli. Kolejny odcinek, który będziemy mieli okazję wysłuchać, to nie można służyć Bogu i mamonie, a później jeszcze będzie nie rzucaj pereł przed świnie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.